Utrudniony dostęp do opieki medycznej, zwłaszcza do lekarzy specjalistów, brak rzetelnych informacji na temat koronawirusa, a także poczucie osamotnienia to najczęściej wymieniane problemy w badaniu pod tytułem Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii. Badanie to przeprowadził w sierpniu tego roku Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w grupie 1118 osób powyżej 60 roku życia. Czego potrzebują seniorzy w czasie pandemii i jakim możemy pomagać, o tym w trakcie tej audycji będziemy rozmawiać ze specjalistami w dziedzinie geriatrii i medycyny rodzinnej. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Gościem Szlachetnego Zdrowia telefonicznie z racji tych obostrzeń, które mamy, jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem. Pani profesor, w tej chwili seniorzy mają trochę ograniczeń, a w zasadzie sami się też w dużym stopniu ograniczają, bo no niestety mamy stan pandemii, stan, którego najstarsi nawet nie pamiętają, jeśli chodzi o Polskę. I właśnie, jak sobie radzić w takich sytuacjach? To jest pytanie do pani, bo pani ma pod opieką takie właśnie osoby. Czy w tej chwili także, czy trzeba było zwolnić miejsca w szpitalu?
No niestety musieliśmy zwolnić miejsce w szpitalu, chociaż potencjalnie ciągle oddział jest niezapełniony, pusty i jakby oczekujący na sygnał ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zostanie zamieniony na oddział zakaźny, czy jeszcze poczekajmy chwilę na decyzję, czy pozwolą nam przyjmować pacjentów naszych geriatrycznych ze wszelkimi oczywiście rygorami, ponieważ my pracujemy od czerwca po przerwie dłuższej, starając się jednak dopełnić wszelkich zasad izolacji pacjentów szczególnie narażonych, czyli seniorów tutaj w szpitalu. Poradnia geriatryczna nadal pracuje, także w tej części poradnianej jesteśmy otwarci, mimo zadekretowania naszego szpitala jako jednoimienny, czy też tak zwany o najwyższym stopniu referencyjności w obecnej nomenklaturze.
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej przeprowadził badania pod tytułem Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii i seniorzy przede wszystkim podkreślali problem z dostępem do opieki medycznej. Czy to się potwierdza?
Moje spostrzeżenie jest bardzo podobne, ponieważ polityka ministerstwa i z kolegium lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych jest takie, żeby to, co jest możliwe, załatwiać w ramach teleporad. Ja jako lekarz starej generacji, tradycyjny, zwłaszcza w odniesieniu do starszych pacjentów, nie wyobrażam sobie, że można załatwiać porady drogą telefoniczną. To znaczy można oczywiście porozmawiać, może nawet pocieszyć, może nawet w pewnym zakresie pouczyć, poedukować. Natomiast jeżeli występuje problem zdrowotny nowy lub podejrzenie, że coś się zdekompensowało w zakresie jakiegoś narządu, a nie wiemy, pacjent nam tego nie powie, tylko my musimy to sami wyedukować, to bardzo trudno jest udzielić takiej konstruktywnej porady drogą telefoniczną. Przynajmniej warto by było, żeby senior, który dzwoni do lekarza rodzinnego, do swojego lekarza POZ-u, żeby przynajmniej miał przygotowane konkretne pytania i konkretną informację o swoim stanie. Mam tu na myśli nie tylko temperaturę, czy ma, czy nie, ponieważ seniorzy generalnie nie gorączkują wysoko. Nawet czasami jest kwestia obniżonej temperatury, kiedy coś złego się dzieje. Ale takim drugim parametrem jest, jakie ma ciśnienie tętnicze, jakie ma tętno. To, co przynajmniej można by było dowiedzieć się obiektywnie, że on przed chwilą sprawdził lub ma kalendarzy, który prowadzi i sobie notuje, że coś się dzieje, coś towarzyszy temu omdleniu, czy zasłabnięciu, czy wymiotom, czy biegunce. No, cokolwiek, co by się nie mogło zdarzyć, co jest niepokojące, powinno być jednak uzupełnione takimi obiektywnymi parametrami, jak chociażby ciśnienie tętnicze, tętno, czyli czynność pracy serca. Oczywiście my to jeszcze oceniamy, oglądając śluzówki, oglądając wygląd ciała i tak dalej. Można posłużyć się też, jeżeli mamy taki bardzo osobisty kontakt z naszym lekarzem, zrobić sobie zdjęcie, przesłać to na maila czy na jako SMS, załącznik MMS, ale to oczywiście już wymaga wyższej technologii, biorąc pod uwagę no, pewne ograniczenia, jeśli chodzi o tak zwany no, dostęp do internetu czy posługiwanie się smartfonem, które mają funkcję chociażby aparatu fotograficznego, to jest to oczywiście bardzo niewielka pociecha, ponieważ większość seniorów, jeżeli posługuje się telefonem, to tylko telefonem tradycyjnym, a nie ma możliwości jak gdyby żonglowania między aparatem fotograficznym, czy też dostępem do internetu, czy też dostępem do swojego konta na portalu, prawda, gov.pl, pacjent.gov.pl, bo to dla ludzi młodszych jest dostępne, natomiast dla ludzi starszych jest to zbyt skomplikowane.
W pewnym sensie czują się wykluczeni cyfrowo, jeśli chodzi właśnie o tę dziedzinę życia społecznego.
Tak, ale trzeba też zrozumieć, że lekarz po drugiej stronie telefonu musi sobie wyobrazić tego pacjenta. Dobre są teleporady, jeżeli ten pacjent wcześniej ma założoną kartę i tam wszystko jest wpisane. Ja sama, jeżeli kontaktuję się z pacjentem teleporadą, to wyciągam wcześniej dokumentację, którą miałam, którą zazwyczaj prowadzę dość dokładnie i wtedy zaczynam, nawet nie widząc twarzy tej osoby, bo trudno zapamiętać, powiedzmy sobie, setki osób, które się przewijają przez gabinet, czy oddział szpitalny, czy na ulicy, kto jest kto. Ale jeżeli ja posłużę się zapiskami swoimi, to tym skrótem takim myślowym mogę dopytać pacjenta, w czym rzecz, czy polega to tylko na pogorszeniu dotychczasowej sytuacji zdrowotnej, czy progresji choroby, czy wręcz remisji, czy problem polega na jakimś psychicznym stresie, czy na jakichś konkretnych somatycznych dolegliwościach, które wymagałyby jednak zawezwania chociażby pogotowia ratunkowego, bo mówiąc o wykluczeniu, mam tutaj też na myśli, że dostęp do takiej jedynej w tej chwili formy znalezienia się na szpitalnym oddziale ratunkowym, to jest pogotowie ratunkowe, które tam dowozi, a wiedząc, jaka sytuacja w tej chwili z dostępnością do takich usług, no to muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest bieda. Dlatego też radziłabym, żeby każdy senior przygotował sobie gdzieś przy telefonie krótką informację, chociażby jakie leki przyjmuje. To jest bardzo ważne, ponieważ lekarze po tych nazwach leków mogą się zorientować w sposób bardzo krótki, na jakie choroby pacjent cierpi. Powiedzmy, choroba Parkinsona, czy cukrzyca, czy powiedzmy sobie choroba serca. To są niezwykle ważne i wystarczy, że pacjent będzie miał napisaną karteczkę nie tylko jak się nazywa dany lek, ale również dawkę tego leku, bo może mówić taka żółta tabletka, to ja biorę połówkę. To nic nie mówi lekarzowi. To może powiedzieć cokolwiek, może pielęgniarce, bo ona rozkłada leki. Natomiast lekarz powinien najlepiej, żeby to był lek, nazwa leku międzynarodowa, czyli pod nazwą handlową jest małymi literkami napisany, jaki to jest lek. Na przykład Bisoprolol to jest nazwa międzynarodowa, a Bisocard, Concorcor i tam 20 innych nazw handlowych to jest rzecz może ważna dla pacjenta, natomiast dla lekarza jest ważna nazwa leku międzynarodowa. I ważne jest, jaką dawkę przyjmuje danego leku, ile tych leków bierze. I tu trzeba jeszcze dodać, żeby uzupełnił tą listę leków o dodatkowe przyjmowane z własnej inicjatywy, na przykład leki przeciwstające, na przykład rodzaje witamin, na przykład leki uspokajające, czy to ziołowe, czy to tak zwane over the counter, czyli OTC, bez zalecenia lekarzy można pójść do apteki kupić. Wszystkie leki, jakie pacjent bierze, czy to jest 5 pozycji, czy 25, prawda? Bo wtedy my możemy bardzo w sposób bardzo prosty i taki z podstawą, co leczy, co nie leczy, odstawić część leków lub też skoncentrować się na tych bardzo aktywnych lekach, które wchodzą w interakcję. Czasami zdarza się, że odstawienie połowy z tych leków uzdrawia pacjenta. Dlatego też mówię, nawet przychodząc do lekarza, zwłaszcza do internisty czy do neurologa, ważne, żeby pacjent miał ze sobą, nosił taki zestaw spis swoich leków. Jeżeli nie potrafi tego zrobić, to ważne, żeby sobie te leki codzienne zapakował w jakąś torebkę czy w jakimś pudełeczko i na prośbę lekarza przeczytał dokładnie, co on faktycznie bierze. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, przynajmniej te, które bierze regularnie.
Pani profesor, ale z tego badania, które przeprowadził ten Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, wynika także bardzo niepokojąca informacja, że 1/3 ankietowanych przerwała dotychczasowe leczenie, co oczywiście może mieć poważne skutki dla ich zdrowia później.
Oczywiście, bo ja mówię, są rzeczy ważne i są nieważne. Kluczowe leki, które powinien pacjent brać, na przykład leki antykoagulacyjne, tak zwane popularnie mówiąc rozrzedzające krew. To są leki, odstawienie tych leków wiąże się z ryzykiem udaru, z ryzykiem zawału serca, z zatorowością. Czyli można powiedzieć, można odstawić jakby witaminę jakąś C czy D, czy aspirynę czasem, ominąć którąś dawkę. Natomiast te leki, które stabilizują chorobę i powodują remisję w leczeniu, no, w przebiegu tej choroby. Przecież pamiętajmy, że ludzie starsi cierpią przede wszystkim na tak zwane choroby przewlekłe. Choroby przewlekłe, to znaczy nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, czy też jakaś cukrzyca, to są wszystko choroby przewlekłe. Ale odstawienie leków w migotaniu przedsionków utrwalonym, czy też napadowym, gwałtownie zwiększa ryzyko powikłań i o tym powinniśmy wiedzieć. Dlatego ja tak podkreślam te leki. Są leki ważne i mniej ważne. Czasami te mniej ważne, to ja to mówię, no weź lub nie weź, wszystko jedno, albo omiń. Natomiast te 5 pozycji, czy 3, które kontrolują prawidłowe ciśnienie, prawidłową czynność serca, prawidłowe parametry krzepnięcia, czy inne, bardzo ważne z punktu widzenia chociażby zatrzymanie wody w organizmie i potem kłopoty z obrzękami. Poza tym leki nam też mówią, mam obrzęki. No tak, ale te obrzęki mogą być polekowe. Też trzeba wiedzieć. Nie konkretna nazwa handlowa, tylko powiedzmy leki tak zwane calcium blokery, czyli blokery kanału wapniowego, amlodypina, na przykład pod różnymi nazwami daje obrzęki wokół kostek. Jeżeli pacjent mówi, że mam obrzęki, to ja nie wiem, czy dlatego, że on zapomniał leków moczopędnych, które wcześniej brał, a obecnie przestał przyjmować, czy może po prostu jest to taka cecha przyjmowania amlodypin. Jeżeli to też można to wyjaśnić w trakcie rozmowy i uspokoić pacjenta lub poradzić, żeby wziął dodatkową tabletkę moczopędną, jaką, a czy ma jakieś inne schorzenia, bo czyli że inne leki, bo na przykład biorąc leki moczopędne, obniżamy poziom sodu w organizmie, bo to jest lek, który działa sodopętnie. Za sodem ucieka woda z organizmu, po prostu oddając mocz, pozbywamy się sodu. Jeżeli starszy wiekiem pacjent bierze przewlekle, jakiś diuwer, czy toracemid, czy furosemid, czy indapamid, tertensy i tak dalej, to musi mieć świadomość, że on musi sobie jakby dosolić pokarm, bo przewlekle bierze lek, który powoduje ucieczkę sodu, czyli soli po prostu. Natomiast szeroko mówi się w mass mediach, że osoba, która cierpi na nadciśnienie, powinna ograniczać sól. To jest prawda, ale dla osób, które nie biorą leków moczopędnych, zwłaszcza seniorów, którzy oprócz leków, które zmniejszają mu zawartość sodu w organizmie, dając hiponatremię, to tak się nazywa, biorą inne leki, na przykład leki neurologiczne, czy też leki przeciwdepresyjne, które swoją drogą zmniejszają poziom sodu w organizmie, a zatem mogą pojawić się znowu nowe problemy. Także rozmowa telefoniczna i przygotowanie seniora wcześniejsze, żeby nie marnować i swojego czasu, i czasu lekarza, żeby przyniosła jakieś konkretne polecenia, zalecenia, to powinna być przygotowana.
Rząd zaleca, aby seniorzy po 70 roku życia ograniczyli wychodzenie z domu do minimum. Dla wielu samotnych seniorów może to oznaczać izolację, ale chyba nawet najstarsi słuchacze nie mają żadnych doświadczeń, jak żyć w takiej sytuacji. Prawda, pani profesor?
No, właściwie to my nie mamy takich doświadczeń. Pierwsze doświadczenie to była wiosna, kiedy był lockdown, to każdy doświadczył tego poczucia. Natomiast wiadomo, że izolacja to jest kara. To jest tak jak w więzieniu, być zamkniętym, czyli nie mieć kontaktu z innymi ludźmi, nawet najbliższymi. Czyli jest to jeden z najbardziej stresogennych czynników. To jest wręcz, nawet można powiedzieć, że więzień w więzieniu jest bardziej jakby otwarty na strażnika, na osobę, która przynosi jedzenie, wynosi, na współlokatora w celi. To jest coś gorszego niż więzienie, bo proszę zobaczyć, że tutaj jeżeli seniora izolujemy w sposób taki planowy, to nawet nie ma dostępu do sklepie, do sprzedawczyni czy do sąsiada. Wszyscy się boją kontaktów. Czyli ja uważam, że tutaj trzeba mieć pewien rozsądek. Izolacja tak, w sensie unikaj bliskiej odległości, ale przy zabezpieczeniu twoim i tej osoby, która cię odwiedza, możemy się na krótko spotkać. Dlatego mówię, ta izolacja nie powinna być brana tak dosłownie. Powinniśmy pamiętać zawsze o tym, że żeby transmisja wirusa zaszła między potencjalnym, powiedzmy, agresorem, czyli osobą zakażoną, która nie wie, czy jest zakażona, a tą osobą może być każdy. I ten harcerz, który zapuka i chce coś, zapyta się o zdrowie, i członek rodziny, i wnuk, małe dziecko. Także my nie wiemy najlepiej wobec powyższego, żeby w razie kontaktu, a trzeba się kontaktować, tylko żeby po pierwsze założyć maseczkę, najlepiej taką dwuwarstwową, niekoniecznie chirurgiczną, aby ona miała więcej warstw i żeby ten kontakt nie był zbyt bliski, czyli te 2 metry, 1,5 metra. Lepiej głośniej mówić, krzyknąć lub żeby się zrozumieć, ale żeby ten kontakt jednak był. I druga rzecz to jest czas trwania takiego kontaktu. Okazuje się, że powyżej 20 minut to już jest niebezpiecznie, nie znając, prawda, kto wie, kto jest zakażony. Ja sama nie wiem, czy nie jestem zakażona, bo ostatnie badanie miałam na wiosnę, natomiast w tej chwili nie wiem, no czuję się w miarę dobrze, ale kto wie, prawda, nikt z nas, nawet i seniorzy niektórzy mogą przechodzić tą chorobę bezobjawowo lub bardzo z dyskretnie wyrażonymi objawami. Czyli lepiej dmuchać na zimne i kontaktować się krótko, osobiście krótko i z obecnością właśnie tej maseczki, najlepiej maseczka i przyłbica. I wtedy nawet można, że tak powiem, i podać sobie rękę, czy jakieś przekazać rzeczy, czy to w drzwiach, czy na krótko zaprosić wnuka, czy bliską osobę, sąsiada, jeżeli są uzbrojeni w to, te środki ochrony osobistej. Natomiast zaraz po takim kontakcie po prostu trzeba, tak jak ze sklepu, przychodzimy do domu, natychmiast się udać do łazienki, umyć zwykłym mydłem przez 20 sekund dokładnie ręce i spłukać i osuszyć. A jak mamy jakiś środek bakteriobójczy, dezynfekcyjny, warto go nosić w torebce, żeby kiedy nie mamy okazji umyć rąk, żeby zdezynfekować ręce. Ja tak obserwuję nawet w sklepach, jeżeli są godziny dla seniorów, żeby ci seniorzy nie tylko dbali o seniorów innych, czyli dezynfekowali ręce przy wejściu, ale żeby też dotykając w dużym markecie różnych produktów, oglądając cenę, to wszystko jest dotyk do innych, ktoś może przed nami dotknął do danych opakowań, wobec tego wychodząc ze sklepu też warto zdezynfekować rączki, żeby nie przekazywać tego wirusa dalej. Czyli to jest takie obustronne, prawda? I, no ale niestety ludzie młodsi na przykład nie zawsze dobrze zakrywają nos i usta. I tu jest ten problem, żeby pamiętać o zakrywaniu obu tych, prawda, otworów. Mówiąc głównie, generujemy parę wodną, oddychając, kichając, przez nos również. Także maseczka, dystans i czas.
Jakie znaczenie w tym wszystkim ma wsparcie emocjonalne dla właśnie seniorów?
Ja powiedziałabym, że ogromne. I tutaj mogę tylko tak powiedzieć, że izolujmy się rozsądnie, to co wcześniej powiedziałam, ale z drugiej strony starajmy sobie zorganizować ten czas tak, jakby nie było tego całego COVID-u. Trzeba od czasu do czasu włączyć radio i lub telewizję, żeby dowiedzieć się o jakichś nowych może komunikatach, co jest bardzo ważne. Również dostajemy powiadomienia SMS-em. Czy coś się nie zmieniło, czy są nowe zalecenia? To jest ważne.
Ale to może też straszyć.
Ale informacja jest ważna. Natomiast właśnie tylko na jakiś czas. Posłuchać, potem zmienić salę, posłuchać muzyki, zająć się swoim hobby. Może zrobić porządek w szafce, może zrobić porządek na półce, może zrobić gdzieś jakąś robótkę, żeby się czymś zająć, żeby cały czas nie myśleć o tym strasznym kataklizmie. Ja jestem optymistką i wierzę, że jak przeczekamy te, powiedzmy sobie, 3 miesiące, tak jak na wiosnę i będziemy bardzo subordynowani względem zaleceń, to powinniśmy jakoś przejść tą drugą falę epidemii. Natomiast powinniśmy być bardzo ostrożni i zająć się po prostu czymś innym, posłuchać czy jakiegoś audiobooka, jeżeli ktoś nie może czytać, a jak może czytać, to niech poczyta, nie ma nic do roboty. Ugotować dobry obiad, upiec ciasto, może zaprosić jednego członka rodziny, z którym się kontaktujemy, żeby sobie zapewnić tą taką śluzę bezpieczeństwa, że nie jestem sam, w razie czego mam córkę, która zawsze do mnie czy zadzwoni, czy spadnie, oczywiście przestrzegając zasad ogólnych, żeby swoją uwagę kierować na inne obszary, prawda, na odświeżyć swoje zainteresowania, obejrzeć album, obejrzeć jakąś dawno nieczytaną lekturę, czy zmienić kanał. W każdym bądź razie, żeby nie myśleć tylko o tej zarazie, która nas otacza.
I oby właśnie to się udało zrobić, to pani mówiła z punktu widzenia właśnie seniora, natomiast młodzi ludzie, dzieci, opiekunowie, młodzież szkolna, jak mają podchodzić do seniorów, którzy na przykład mówią, nie, ja nie wychodzę, nie kontaktuj się ze mną, to jak to uzupełnić, bo przecież te kontakty są podstawą w ogóle życia i istotą człowieczeństwa tak naprawdę.
Oczywiście tutaj ja bym namawiała, bo są przecież takie organizacje młodzieżowe, czy to harcerskie, czy inne stowarzyszeniowe grupy wsparcia, osiedlowe. Słyszymy o tym, zresztą bardzo dobrze, że one się pojawiają. I myślę, że tutaj należało, kierując moje słowa w tym momencie do tej właśnie młodych ludzi, powiedziałabym tak, szanujmy naszych seniorów, bo i tak oni są jakby bardziej zagrożeni, ale będziemy ich szanować, jeżeli będziemy my dbać bardzo o ich bezpieczeństwo poprzez noszenie maseczek, noszenie rękawiczek w tym wypadku, jeżeli przynosimy zakupy tym seniorom i starajmy się kontaktować z tymi samymi seniorami, żeby nie przenosić, że jeden, powiedzmy sobie, młody człowiek odwiedza, powiedzmy, 15 domostw. Lepiej, żeby było, żeby podział był codziennie, ale idę do swojego seniora. Tak się podzielić tymi adresami, żeby kontaktować się z tymi samymi seniorami, te same osoby starsze.
I tak samo jest w rodzinie. Jeśli jest wielodzietna, to dobrze jest wybrać jednego opiekuna, żeby wszyscy z tej rodziny nie odwiedzali babci jednego dnia jeszcze do tego.
Jeżeli mamy na przykład 4 seniorów w rodzinie, to lepiej, żeby na przykład syn kontaktował się ze swoimi rodzicami, córka ze swoimi rodzicami lub wnuczki odpowiednio się dzieli. Telefonicznie nie, ale osobiście tak. Bo wtedy ograniczamy jak gdyby możliwość, prawda, wymiany tych patogenów między różnymi osobami. A po drugie, zwłaszcza w odniesieniu do obcych nam seniorów, czyli mówiąc o harcerzach czy grupach wsparcia, jeżeli wielokrotnie w przeciągu, powiedzmy, kilku tygodni odwiedza nas ta sama harcerka z podobnymi, prawda, relacjami, co się dzieje, co przyniosłam, co potrzebne, może do apteki, potrzebne do apteki wykupić receptę lub odczytać jakiś kod, bo też się zdarza, że dostaje senior receptę w postaci kodu, ale ten senior nie bardzo widzi, nie bardzo rozumie. Czyli po prostu tak mu pomóc, czyli zapytać, a co może, w czym można mu jeszcze pomóc, oprócz tej zupy, czy powiedzmy sobie chleba, masła, mleka, które są niezbędne, prawda, jeżeli osoba nie opuszcza mieszkania, nie z powodu wirusa, tylko z powodu chociażby niesprawności. Też musimy o tym pamiętać. A na przykład jej bliska córka czy wnuczka jest na kwarantannie lub w izolacji. Wtedy trzeba o tym się, można się kontaktować przez ośrodki pomocy społecznej, można się kontaktować przez tak zwane centra kryzysowe. W niektórych obszarach Polski są uruchamiane tak zwane telefony serdeczności, tylko po to, żeby z kimś można było pogadać. Ja myślę, że podobną inicjatywę można by było, a może już jest czy w Radio Białystok uruchomić, czy w Urzędzie Prezydenta, czy przy Urzędzie Prezydenta. Wiem, że tam są tak zwani asystenci osoby starszej, niesprawnej. Warto by było sobie kilka telefonów takich mieć pod ręką i jeżeli już mi naprawdę ciężko, to żebym wiedziała, w razie czego mogę zadzwonić tu czy tu, bo na przykład nie mogę się kontaktować ze swoją rodziną.
Bardzo pani dziękuję. Moim i państwa gościem była pani profesor doktor habilitowany nauk medycznych Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również. Dziękuję państwu.
Nasz kolejny gość. Połączyliśmy się z doktor Joanną Szelong, specjalistką medycyny rodzinnej. Witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak w praktyce teraz wyglądają kontakty lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z seniorami?
Cały czas od początku epidemii pamiętamy o tym, że musimy się zająć naszymi pacjentami, ich również chorobach przewlekłych, a do takich najczęściej należą pacjenci w wieku senioralnym. W związku z tym kontaktujemy się z nimi zarówno w formie teleporad. Jeżeli jest to konieczne, to wzywamy ich na wizytę, natomiast bardzo uczulamy na to, że jest to grupa wiekowa wyjątkowo narażona na ciężki przebieg infekcji covidowej. W związku z tym staramy się to tak zorganizować, żeby to narażenie było jak najmniejsze.
Ja wiem, że w trakcie, kiedy nie było tej pandemii, część seniorów spotykała się po prostu w poradniach i tam może niekoniecznie leczyła zdrowie to takie swoje fizyczne, ale leczyła się w sensie psychicznym. Miała przyjaciół, znajomych, dzieliła się doświadczeniami. No teraz w ogóle to wypadło.
Tak, teraz to jest zupełnie niemożliwe i myślę, że jest to bardzo zasadne. Chociażby jako taki przykład mogę powiedzieć, wczoraj miałam 32 porady u pacjentów z reguły dodatnich, lub podejrzanych o COVID, w tym 3 wizyty osobiste pacjentów dodatnich i podejrzanych o COVID. W związku z tym w takiej sytuacji no, nie ma możliwości, by w poradni można było usiąść i porozmawiać, poczekać, spotkać się z innymi seniorami, dlatego że jest to życiowo niebezpieczne.
A jak dużo jest seniorów w tej grupie, co wspomniała pani, było 30 parę?
W tej grupie był jeden senior. Taki mam na myśli rzeczywiście osoby po 65 roku życia. To są jednak z reguły osoby młodsze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli seniorzy chorują, to chorują często ciężko. I to jest dla nas największą bolączką i największym problemem, ponieważ oni wtedy bardzo potrzebują opieki, a też jest niejednokrotnie trudno ją zorganizować. Natomiast ci, którzy nie chorują na choroby infekcyjne, nadal muszą mieć naszą opiekę i tym się najbardziej martwimy, że zalecono nam, byśmy opiekowali się pacjentami chorymi na COVID w warunkach ambulatoryjnych, czyli pozaszpitalnych. Wszyscy pacjenci chorzy na COVID są pod naszą opieką. I tak jak powiedziałam, jeżeli ja mam 32 porady pacjentów chorych na COVID, które muszę wykonać, bo wynika to z pewnych standardów tej opieki, to staje się coraz większym problemem dostęp do tych pacjentów, którzy na COVID chorzy nie są, gdzie musimy wygospodarować koniecznie czas dla tych pacjentów, którzy mają nadciśnienie, cukrzycę, niewydolność serca, POHP, astmę i wiele innych schorzeń. Oni też potrzebują naszej porady, oni też potrzebują wygospodarowanego czasu, żeby ich zaprosić, żeby przyszli. Tutaj, jeżeli chodzi o osoby starsze, nie wiem jak będzie dalej, czyli kiedy epidemia będzie się rozwijała i tych chorych zakażonych będzie więcej, ale na razie, jeżeli taka osoba starsza, widzę w teleporadzie, że bardzo potrzebuje przyjść. Nawet jeżeli nie ma ewidentnych takich wskazań, to staraliśmy się medycznych, to staraliśmy się ją umówić na taką godzinę, w której nie przyjmujemy pacjentów infekcyjnych, natomiast przychodzi wtedy tylko ona, nie ma czekania w poczekalni, przychodzi na konkretną godzinę i jest przyjmowana. To też jest jakaś forma psychoterapii, można by powiedzieć, żeby ten senior wiedział, że jest w ogóle taka opcja, że on jest zbadany. Dla niego często to badanie osobiste jest ważne. Natomiast w sytuacji epidemii musimy wyważyć pomiędzy ryzykiem a korzyściami wynikającymi z określonego postępowania. Natomiast staramy się utrzymać ten kontakt z pacjentami w formie telefonicznej, zarówno w formie teleporad takich standardowych, czyli kiedy mówimy o chorobach przewlekłych, niezaostrzonych, pacjentów wypytujemy, zbieramy wywiad, oni nie mają nowych dolegliwości. Pytamy ich właśnie to, co pani profesor mówiła, żeby przygotowali kontrolkę ciśnienia, żeby zmierzyli glukozę przed teleporadą, żeby zebrali, ułożyli sobie leki, żeby mogli powiedzieć, jakie to są leki i w jakich dawkach. W związku z tym jakby to się cały czas toczy. Nasze pielęgniarki środowiskowe mają pod swoją stałą opieką pewną grupę pacjentów, tych najbardziej niesprawnych, do których regularnie dzwonią, pytają, jak się czują, to one inicjują jakby ten kontakt, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście tam jest wszystko w porządku. W razie potrzeby idą również na wizytę do domu środowiskową.
A co mają robić seniorzy, jeśli nie mogą dodzwonić się do swego lekarza? No bo jak pani wspomniała, ma pani 30 paru, podejrzewam, że telefonów jest więcej, a dziś pewnie też jest dużo pacjentów. To co mają robić, jak mają jakieś dolegliwości? Których dolegliwości nie powinni w ogóle lekceważyć?
Ja powiem tak, przypuszczam, że do większości poradni można się dodzwonić, natomiast no jest to ten sam problem, który mamy, nie mogę się dodzwonić do sanepidu, nie mogę się dodzwonić do NFZ-u, nie mogę się dodzwonić do punktu pobrań.
No właśnie.
Jest w tej chwili tak wiele telefonów, że fizyczną niemożliwością jest odbieranie ich na bieżąco. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że w ciągu dnia próbował 4 razy dzwonić i on się nie może dodzwonić, to niestety, ale niekiedy trzeba spróbować dużo więcej. No my cały czas odbieramy telefony. To, co mogę, do czego mogę zachęcić, jeżeli to nie jest sprawa bardzo paląca, warto próbować dzwonić w godzinach południowych i popołudniowych, ponieważ najwięcej telefonów jest rano i wtedy faktycznie linia jest zablokowana, właściwie odkłada się słuchawkę i od razu telefon dzwoni, podnosi się ją ponownie. Natomiast w godzinach południowych czy popołudniowych jest to dużo prostsze i też warto, żeby senior wiedział, że jak się rano nie dodzwonił, to warto zadzwonić po południu czy w godzinach mocno popołudniowych. Niekiedy można też wysłać maila. No tutaj senior będzie musiał korzystać z pomocy rodziny, ale trzeba pamiętać o tym, że rozmowa o mailu to jest porozmawianie z wnuczkiem na przykład, czy z synem, córką. którzy wyślą maila ze swojego komputera z
informacją. Nie trzeba w ogóle się spotykać, można tak, przez telefon to uzgodnić.
Dokładnie, przez telefon można poprosić, że mam taki problem. Nawet jak nie umiem wysłać maila, to poprośmy swoją rodzinę, osoby młode w rodzinie i one w naszym imieniu wyślą tego maila i wtedy poradnia go odbierze i to z naszej strony będzie kontakt.
A gdzie i w jaki sposób właśnie przy obecnych ograniczeniach ci seniorzy mogą szukać pomocy psychologicznej?
Myślę, że to jest duży problem, ponieważ i uniwersytety trzeciego wieku prawdopodobnie dość mocno okroiły swoją działalność i poradnie, czy to psychologiczne, pewnie też mają duże obostrzenia epidemiologiczne. Natomiast ja tu słyszałam propozycje pani profesor i myślę, że one są bardzo cenne, ponieważ nie wiem, na ile jest potrzebna pomoc psychologiczna, a na ile po prostu zwykłe ludzkie wsparcie.
Czyli rozmowa. Tutaj,
tak, rozmowa. I tutaj rzeczywiście myślę, że mogłyby się zaangażować liczne instytucje i organizacje, które mogłyby uruchomić takie telefony. I tutaj tak jak powiedzmy sobie, no tutaj słuszna uwaga, że jeżeli codziennie inny harcerz przychodzi na przykład robić zakupy i on jednocześnie chodzi do 15 innych osób, to jest to pewne zagrożenie epidemiologiczne. Ale to, że będzie siedział i rozmawiał przez telefon z takimi starszymi osobami, jest zupełnie bezpieczne. Być może znajdzie się taka grupa osób, która by chętnie wzięła udział w takiej inicjatywie. Może właśnie rzeczywiście radio mogłoby się zaangażować w organizację czy w zainicjowanie takiego pomysłu. Myślę, że to jest dużo istotniejsze niż to, jaki jest dostęp do pomocy psychologicznej. Starsze osoby rzadko chcą korzystać z pomocy psychologicznej. Często mamy problem, żeby w ogóle skorzystały z pomocy psychiatrycznej, czyli tam, gdzie widzimy wskazania medyczne do takiej pomocy. Więc myślę, że tutaj zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać ten kontakt taki ogólnoludzki, że tak powiem.
Z tego, co pani mówi i poprzedni nasz gość, wynika, że ta rozmowa to może być rozmową bardzo terapeutyczną, tak, a właściwie podnoszącą na duchu. Moim i państwa gościem telefonicznie były dr Joanna Szeląg, specjalistka medycyny rodzinnej. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
A także wcześniej profesor Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem. Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej. Jeśli są jakieś propozycje tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.